Strefa samorządowa.
13 minut po godzinie 9. Dziś strefa samorządowa ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Nasi goście, burmistrz Kępis Magdalena Majewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I burmistrz Lęborka Jarosław Litwin.
Dzień dobry państwu.
Najdalej pan miał, ale dlatego od pana zaczniemy, bo dzisiaj rewolucja drogowa w Lęborku. To prawda, co tam się zmieniło, bo ogłaszał pan wczoraj, widziałem w mediach społecznościowych, ważna informacja i po reakcji mieszkańców widzę, że wielu osobom spada kamień z serca. Co tam się wydarzyło?
No oczywiście spada też kamień z serca mi, bo też mieszkam w tym rejonie. Otwarto dzisiaj o około 12 godziny będzie otwarty wiadukt, połączenie, które wcześniej było utracone nad budowaną Mistrzowską, czyli połączy osiedle Lębor Wschód z centrum miasta poprzez ulicę Kwiatową w Mostach, więc to będzie bardzo duże odciążenie nie tylko w tym miejscu, ale też ten ruch cały oddziaływał na miasto w innym rejonie, więc duże, duże ułatwienie. Można powiedzieć nareszcie.
Ale to jest tak na stałe, czy to tylko na chwilę? I na ile to odciąży ruch w pana opinii jako osoby, która korzysta z tego połączenia?
To już jest na stałe, bo ten wiadukt na S6 to jest jeden z elementów całej budowy S6. On już będzie otwarty cały czas. To nie rozwiązuje oczywiście całego problemu, ale znacząco ułatwi w rejonie miasta w jednym i w drugim przepływ samochodów.
Rozumiem, że ten docelowy model to jest jak już będzie cała obwodnica Lęborka w śladzie S6 otwarta, tak?
Tak, dokładnie. Czekam na to termin. Kwiecień 2024, około 26, przepraszam, więc czekamy.
Wszyscy czekają. Proszę państwa, chciałem wam zaproponować dzisiaj następujące tematy. Przede wszystkim podobno rząd zapowiada rewolucję w systemie najmu mieszkań komunalnych. No i ten projekt, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dotyczy tego, że będzie obowiązkowa weryfikacja dochodowa wszystkich najemców mieszkań komunalnych. Rząd chce też znieść automatyczne dziedziczenie umów najmu mieszkań komunalnych, czyli na przykład jeżeli mieszkamy z babcią, jesteśmy tam zameldowani, babcia niestety odchodzi z tego świata, no to ta umowa najmu z reguły była dziedziczona i przedłużona na kolejną osobę i te wszystkie rozwiązania mają ukrócić proceder przejmowania zasobu komunalnego przez osoby majętne i kolejne jeszcze rozwiązania, które proponuje rząd, to jest zniesienie możliwości wyprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatami, no i przede wszystkim rejestr pustostanów i samorządy mają płacić kary za to, że mają pustostany, czyli nie za zasiedlone mieszkania komunalne. Magdalena Majewska, burmistrz Kępic. Co o tych rozwiązaniach, co z tego się nadaje do wprowadzenia, a co z punktu widzenia samorządów jest kłopotem, jest szkodliwe i jest niepotrzebne?
Moim zdaniem każda regulacja, która daje gminie większe możliwości działania na własnym rynku, jest dobra. Czyli jeżeli rząd da nam możliwości, jakiekolwiek większe możliwości niż ściśle określone w ustawie, to na pewno jest to dobre rozwiązanie. Bo siedzę obok burmistrza Lęborka i pewnie w Lęborku są inne problemy związane z mieszkaniami, a w Kępicach są inne.
Wszędzie brakuje mieszkań komunalnych.
Zupełnie inne będą w dużych miastach, takich jak Warszawa czy w Trójmieście. Dlatego uważam, że każda swoboda działania samorządu na swoim konkretnym terenie jest bardzo dobra, bo mówię, nie możemy się porównywać do dużych miast. Na pewno jeżeli chodzi o zmianę, że będziemy mogli weryfikować. Już teraz weryfikujemy dochody, bo ustawa z 2019 roku dała nam taką możliwość, tylko w tym momencie możemy podwyższyć czynsz. Jeżeli,
ale co roku możecie weryfikować?
Co 3 lata weryfikujemy. Co 2,5 możemy, tak mniej więcej.
Bo powiedzmy o co chodzi, bo zdarza się, że ktoś dostaje mieszkanie komunalne, kiedy jest w określonej sytuacji swojej ekonomicznej. Potem na przykład ma znaczną poprawę swojej sytuacji życiowej i stopy życiowej, no i tak naprawdę nie przysługiwałoby mu to mieszkanie komunalne. Powinien pójść na rynek komercyjny. Tak, ale dokładnie. Nie idzie, bo jest taniej.
Jest taniej. Jeżeli dostał mieszkanie po 2019 roku, mamy takie prawo weryfikacji dochodów. Jeżeli ten dochód przekracza, mamy prawo podnieść czynsz. Jeżeli przekracza metr na osobę, bo też mieszkania komunalne, no nie damy tym, którzy mają dobre warunki. Tutaj też przysługują konkretne metry na osobie w gospodarstwie domowym. Jeżeli te metry przekraczają tej normy, to wtedy mamy obowiązek dać mieszkanie mniejsze, przenieść do mieszkania mniejszego. Ale to, co powiedziałam, każda swoboda działania samorządu na pewno jest dobra. Jeżeli chodzi o pustostan w naszej gminie nie ma. Jeżeli chodzi o dziedziczenie, oczywiście walczymy z tym sami na własnym rynku, bo wiemy, że to, co pan redaktor powiedział, jeżeli babcia, dziadek już są w podeszłym wieku, wnuczka chce się opiekować i zamieszka wnuczka. Mieliśmy taki przypadek, z tą wnuczką poszliśmy do sądu. Na szczęście sąd tutaj opowiedział się po naszej stronie, dostała eksmisję, ale dostała eksmisję do mieszkania socjalnego, czyli też to mieszkanie musieliśmy jej zapewnić, bo była matką samotnie wychowującą dziecko, także były takie przypadki. Walczymy z takimi patologiami, no są różne. Jeżeli widzimy, że faktycznie ta
babcia... Ale niektórzy mogliby zapytać, co w tym złego, że wnuczka się opiekuje babcią czy dziadkiem, a po śmierci no, zostaje w tym mieszkaniu,
pytanie,
płaci czynsz.
Żeby się opiekowała, to też inna rzecz. Czy się opiekuje, czy się opiekuje.
To jest takie pozorne, tak?
Udawane akurat, troszkę. No, gmina Kępice jest taką małą gminą, że jakby nic nam nie umknie. Mhm. Czyli są różne przypadki, także często to cwaniactwo.
Co innego w dokumentach, a co innego w rzeczywistości, tak?
I z tym cwaniactwem byśmy chcieli walczyć, bo jeżeli no, mamy przypadki, znamy doskonale, myślę, że tutaj nasz ośrodek pomocy społecznej ma te rodziny wszystkie zweryfikowane i faktycznie, jeżeli córka, wnuczka się opiekuje, no to to mieszkanie zostawiamy. Dlatego ja bym chciała, żeby w tej ustawie, żeby ta dobrowolność została, jeżeli chodzi o samorządy, bo to jest najważniejsze. Pustostany, no w tej chwili remontujemy i też dobrze dostaliśmy pieniądze na remont mieszkań, które będziemy zasiedlali, czyli kupiliśmy budynek po dawnym banku. A w tej chwili remontujemy te mieszkania. Oczywiście jak najbardziej walczymy z pustostanami, ale też pomoc ze strony państwa, jeżeli chodzi o pustostany, żebyśmy mogli otrzymać pieniądze na remont. Oczywiście
na modernizację.
Cały czas też czekamy na konkretne rozwiązanie mieszkaniowe, jeżeli chodzi o mieszkania na wynajem, bo takie są potrzebne, myślę, że w każdym samorządzie.
Jarosław Litwin, burmistrz Lęborka.
W Lęborku mamy 1068 lokali komunalnych, w tym 442 socjalne, a 626 komunalnych. Tak, te zmiany są dobre. Dobry kierunek jest, żeby można było...
Ale ma pan takie sygnały, że zamieszkują je osoby, których stopa życiowa jest taka, że spokojnie by sobie poradziły na rynku komercyjnym, albo wynajęły mieszkanie, albo kupiły na własność, a ten zasób komunalny i socjalny powinien trafiać tylko do osób rzeczywiście bardzo potrzebujących, które po prostu nie mają możliwości finansowych.
Oczywiście, że tak, że mamy takie sygnały i to też trzeba zmienić mentalność ludzi, bo ludzie uważają, że to jest mieszkanie raz na zawsze, a to jest mieszkanie po to, żeby ludziom dać szansę na start, mieli gorszy start, ale żeby z tego ubóstwa wyszli i rozwijali się dalej, ale ten krok dalej jest dla ludzi ciężki do zrealizowania, wiedząc, że tutaj mają preferencyjne warunki, więc jakby później ten czynsz, jeżeli miałby być zwiększany dzięki tym zmianom, bo się poprawiła ich stopa życiowa, to jest bardzo dobry kierunek.
A pan dopuszcza taką sytuację, że na przykład rzeczywiście z tego sprawdzania PIT-u, tak to nazwijmy krótko, wychodzi, że ktoś ma bardzo dobrą sytuację i tak naprawdę nie powinien mieszkać w mieszkaniu komunalnym, to zwiększenie czynszu do rynkowego, ale nie zmieniam swojego miejsca zamieszkania. Płacę czynsz absolutnie rynkowy, wyższy niż inni, ale nie ruszam się stąd. To jest dopuszczalne, czy nie?
Oczywiście, że tak, to jak najbardziej bardzo dobry kierunek. U nas zadłużenie mieszkańców, głównie socjalnych mieszkań na koniec roku 2024 to jest ponad 9 milionów złotych i tych ludzi nie da się nawet przymusić do odpracowywania tego, bo nie mamy takich możliwości prawnych, więc...
W Słupsku była 32 miliony,
z tego co pamiętam. Na bruk nic nam nie daje.
No nie da się.
Zdarza się, że mamy wyrok sądu eksmisja na bruk, ale to nam nic nie daje, bo nie zależy nam na tym, żeby mieć ludzi bezdomnych. Pomieszczenia tymczasowe też kosztują. Jeżeli kogoś wysyłamy do przytułku, mamy podpisaną umowę, też później musimy za niego płacić, także czasami opłaca się dać to mieszkanie socjalne, no i niestety pokrywać mieszkańców.
Panie burmistrzu, ma pan pustostany u siebie do remontu?
Nie, nie mamy takiego problemu, na bieżąco zasiedlamy te lokale, więc nie ma takiego problemu. U nas też bardzo dobrze funkcjonuje budownictwo społeczne. Jesteśmy w społecznych inicjatywach mieszkaniowych, czyli to jest mieszkanie dla ludzi, których nie stać na kredyt, ale są też za bogaci na mieszkania komunalne. Taki budynek w Lęborku w 2023 jako pierwszy powstał na 40 mieszkań. Oddaliśmy w zeszłym roku dwa kolejne budynki i budujemy już kolejne.
A pan uważa, że samorządy powinny budować mieszkania? Bo jak tak się spojrzy, to zazwyczaj wychodzi drożej niż jak buduje deweloper.
Różnie to jest, że przyznam.
Różnie bywa. Czasami deweloper, ja się wtrącę, taniej, ale też mieliśmy przypadek, że kupowaliśmy od dewelopera.
I to jest dobre rozwiązanie? Samorządy powinny... Ale całe budynki, czy poszczególne lokale mieszkania?
Akurat tam już była wspólnota zawiązana, bo deweloper sprzedał dwa mieszkania, resztę gmina kupiła wtedy, kiedy potrzebowaliśmy.
I wtedy jest wspólnota mieszkaniowa i tak dalej.
Jest wspólnota mieszkaniowa, też pieniądze dostaliśmy, to były pieniądze z bonifikatą, czyli dostaliśmy pieniądze z BGK-u na te mieszkania i też takie rozwiązanie jest możliwe. Czy buduje deweloper, a gmina kupuje?
Gmina kupuje. Wicestarosta Marcin Kowalczyk spokojnie słucha, bo starostwo powiat nie buduje mieszkań, nie ma tego problemu, ale samorządy powinny budować mieszkania. zadania, panie starosto?
No tak jak tutaj pan przypomniał, no to nie jest zadanie powiatu, ale przypomnę, no PSL ma jeden taki target, działki za złotówkę dla młodocianek, czyli do 35. Uważam, że fajny.
Ale czyje działki? Skarbu Państwa?
Z zasobów oczywiście państwowych.
A jakie są wasze doświadczenia, jeżeli chodzi o Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa? To chętnie oddają te nieruchomości Skarbu Państwa dla samorządów?
Czy niechętnie?
Niechętnie. No bo w teorii jest tak, że damy, proszę bardzo, rozdzielajcie, niech się młodzi budują, tak a jak jest. Przychodzi co do czego, to w KOWR-ze mówią, słuchajcie, my to musimy przeanalizować, może nam się to przyda, ale wszystkich musimy zapytać dookoła.
Poczekajmy na plany ogólne samorządów, bo w przyszłym roku będą i myślę, że tam wyodrębnią odpowiedź.
Zdążycie z tymi planami ogólnymi?
No my jako powiat nie mamy samorządy.
Jeden termin już minął, zdaje się.
Jeden termin minął, no myślę, że część samorządów będzie miała problem, ale część na pewno zdąży, samorządów gminnych, tak jak przysłuchujemy się wszystkim samorządom. W związku z tym tam na pewno będą wyodrębnione działki zasobów Skarbu Państwa, w związku z tym tam też gdzieś powinien iść taki target dla młodocianych i tam gdzieś te działki, żeby zachęcić tych młodych do budowy, przede wszystkim na terenach wiejskich, no to należy no, jakoś zachęcić młodych, żeby pozyskiwali te nieruchomości, a wraz z tym niech idzie pozwolenie na budowę na energooszczędny dom, taki pasywny.
Jaka jest pewność tego, bo teraz ja już sobie wyobrażam, już sobie myślę w głowie, żeby dawać na te działki, tylko z kolei mieliśmy kiedyś w studium też działki mieszkaniowe. Rolnicy mieli do nas ogromne problemy, bo chcieli ziemię wydzierżawić z KOWR-u, kupić tą ziemię, a ta ziemia była bardzo droga. Pytanie, na jakim etapie jest ta ustawa, bo gdybyśmy byli pewni, że będą te działki mieszkaniowe i będą te działki dla młodych, że będziemy mogli za złotówkę, to byśmy naprawdę duże tereny w planie na to przeznaczyli.
Dokładnie.
Ale jeżeli się okaże, że to nie wejdzie w życie, to wtedy rolnicy będą mieli do nas ogromny problem, bo tej ziemi nie kupią, bo ona będzie za droga, jeżeli w planie będzie na zabudowę jednorodzinną mieszkaniową.
Tak jest, bo za tym muszą mieć odpowiednie instrumenty finansowe dla samorządów, dlatego no tu wraz z tym programem muszą iść, bez tego się nie da, żeby no zachęcić tych młodych. Co do budowy mieszkań socjalnych czy komunalnych przez samorządy gminne, osobiście uważam, że jak najbardziej, tylko tak jak wspomniałem wcześniej, odpowiednie instrumenty finansowe, tak? Co do bonifikaty, no nie zgadzam się, że nie ma być tej bonifikaty. Ja uważam osobiście, że no powinien być gdzieś minimalny okres wynajmu, tak?
Dobrze, ale to pojawiają się takie uwagi, no ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek, że tak powiem, swojego dorosłego życia i słyszą o tym, że ktoś mieszka od 20 lat w mieszkaniu komunalnym i teraz 100-metrowe mieszkanie wykupi sobie za 5, 7, 8 tysięcy złotych i mówi, gdzie jest sprawiedliwość? Ja muszę wziąć kredyt, nie dostanę mieszkania komunalnego, bo kolejka jest na kilkadziesiąt lat do przodu. Muszę wziąć kredyt, który będę spłacał do emerytury.
Ale panie redaktorze, to nie są mieszkania 20-letnie. To najczęściej w miastach są 80-letnie.
Ale gwarantuję panu, że każdy z tych młodych ludzi, nawet takie mieszkanie do remontu, chętnie by wziął sobie na barki, mając w perspektywie kilkuset tysięczny kredyt do spłacenia do emerytury.
Babcia czy bliska rodzina inwestowała przez okres jakiś tam minimalny, na przykład okres 20-letni. Te mieszkanie jest zamortyzowane. Niejednokrotnie, tylko dwukrotnie jakieś inwestycje, pokrycia, w związku z tym te bonifikaty uważam osobiście, że powinny być, tylko jakiś minimalny okres tego wynajmu.
Tym bardziej
20-30-letni przez rodzinę i wtedy jak
rozumiem,
najbardziej...
że to nie dotyczy jakichś nowych mieszkań, tylko
dokładnie, tylko te zamortyzowane, kilkudziesięcioletnie.
Nie dotyczy, w Kępicach mamy w ogóle całe centrum Kępic wyłączone ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą, chociaż mieszkańcy by chcieli, ale jest też taki problem, że w budynkach wielorodzinnych, jeżeli jedno czy dwa mieszkania są sprzedane i wspólnota chce wziąć kredyt nawet na docieplenie budynku, to jest też kilkaset tysięcy złotych. I wtedy gmina płaci za te komunalne ze swoich. Tak?
Chociaż wkład, no,
różni,
własny.
Wkład własny, chociaż różni są najemcy. Niektórzy mogą płacić, niektórzy mogą nie płacić.
I fundusz remontowy jest do uzupełnienia.
Fundusz remontowy jest do uzupełnienia. Dlatego to czasami warto i zależy nam na tym, żeby w tych wspólnotach te ostatnie mieszkania sprzedawać, bo też mieszkańcy nieraz się zachłysną tą własnością, że to ich własność prywatna, ale to są też konkretne obowiązki. My na mieszkaniach komunalnych nie zarabiamy, my cały czas jako gmina do mieszkań komunalnych dokładamy. Sprzedając te w takim stanie do remontu, to jest dla gminy mniej kosztów.
Panie burmistrzu, proszę bardzo, tylko że jeszcze tylko jedno zdanko, bo rozmawiałem z jednym samorządowcem, nie powołam się, bo się nie umawiałem, że będę mógł cytować, który powiedział: a ja nie mam mieszkań komunalnych i nie mam problemu.
I zazdrościmy mu trochę.
Burmistrz, tak, burmistrz Morka. Ale no, w 35-tysięcznym mieście nie jest to możliwe, no, bo oni figa, wracając, to u nas obowiązuje uchwała do końca roku obecnego, wynosi ona od 60 do 85% w zależności od lokalizacji i standardu. Oczywiście to mowa o mieszkaniach kilkudziesięcioletnich, ale my stosujemy te bonifikaty tylko do mieszkań będących we wspólnotach mieszkaniowych, żeby wypłukiwać te wspólnoty, żeby cała wspólnota...
Żeby wychodzić z tych wspólnot.
Tak, a wracając jeszcze do współpracy z KOWR-em i z KZN-em, to akurat w Lęborku ona jest bardzo dobra. Już właśnie działkę pod pierwszy SIM my dostaliśmy od KZN-u i KZN jest naszym udziałowcem w spółce TBS-owskiej i kolejną działkę dużą też przejęliśmy, więc to jest dobry kierunek. Pod budownictwo wielorodzinne u nas akurat.
Proszę Państwa, musimy zrobić krótką przerwę, 28 minut po 9. Dziś strefa samorządowa ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Nasi goście: burmistrz Kępis Magdalena Majewska, wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk, burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. Do rozmowy wracamy za chwilę.
Strefa samorządowa.
Za 26 minut będzie godzina 10. Dzisiaj strefa samorządowa ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Burmistrz Kępis Magdalena Majewska, wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk, burmistrz Lęborka Jarosław Litwin to nasi goście. Proszę Państwa, dane, bo wciąż rozmawiamy o mieszkaniach komunalnych, socjalnych, o tym, czy samorządy powinny budować, ale może nie ma innego wyjścia, bo z danych GUS-u wynika, że 52,9% Polaków w wieku od 25 do 34 lat nadal mieszka z rodzicami. Pod tym względem nasz kraj wyprzedził nawet Włochy, które zawsze były symbolem takiego długoterminowego mieszkania dzieci z rodzicami. To wynika głównie z tego, że ceny mieszkań w naszym kraju oszalały, a kredyty hipoteczne są najdroższe w Europie. To może powinno być tak, że państwo w ramach zrównoważonego rozwoju powinno wspierać budownictwo mieszkaniowe dla młodych ludzi w tych terenach mniej zurbanizowanych, w mniejszych gminach. Czy to nie wzbudzi też protestu tych dużych samorządów, które również chcą mieć młodych ludzi, a naturalnie takie ich przyciągają. Marcin Kowalczyk jako pierwszy.
Młodzi przede wszystkim chcą tam iść, gdzie jest wszystko, można powiedzieć, na miejscu. Na miejscu
blisko.
Czyli blisko. Praca.
Dobrze płatna praca.
Praca dobrze płatna, oczywiście. Mhm. Służba zdrowia, to tak się nie patrzy w tym wieku jeszcze, ale przede wszystkim jeszcze jak uczęszczają do szkoły, czyli jakieś szkoły podyplomowe, dodatkowe studia, czyli wszystko musi być, jakaś siłownia, sport, czyli to wszystko musi być.
Ale może jak będzie się budować mieszkania, to naturalnie prywatny biznes to wszystko zapewni, zbuduje infrastrukturę, biznes czasu wolnego będzie się rozwijał w sektorze komercyjnym, prywatnym.
Jak najbardziej tak, tylko komercyjnie patrzą pod ilość tych osób, która tutaj przybędzie. W związku z tym znowu odchodzimy do terenu większych miast. Komercyjnie patrzymy na większą aglomerację. Z punktu widzenia powiatu jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby te stolice gmin jak najbardziej prężniej się rozwijały, czyli to jest dobry element dla samorządu, element mieszkaniowy dla samorządu powiatowego, w związku z tym, że gminy będą większe, zarazem czy Kępice, czy Główczyce, czy Potęgowo będą się rozwijały.
Pytanie, czy ktoś chce mieszkać w Kępicach, w Główczycach, czy
Potęgowie?
Dokładnie,
czy po tej szkole podstawowej, po tej liceum, po tych studiach wracamy do tych rodzinnych miejscowości, czy jednak wybieramy Trójmiasto, Poznań, Wrocław, czy inne aglomeracje?
A może Lęborg, czy w Lęborku taki system ściągania młodych ludzi za pomocą dostępnych mieszkań komunalnych miałby sens? Czy pan widzi taki opór w dużych aglomeracjach, że nie ma żadnych szans, żeby taki projekt przeprowadzić, Jarosław Litwin?
Oczywiście każdy samorząd będzie patrzył swoim interesem i to jest naturalna i oczywista sprawa i pewnie, jeżeli taki program miałby być uruchomiony, to musiałby być równy dla każdej gminy, dla każdego samorządu. Bardzo dobrą inicjatywą jest, ja to powtórzę, te społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które u nas funkcjonują, gdzie człowieka nie stać na kredyt, ale jest za bogaty na mieszkanie komunalne, wpłaca określoną sumę wkładu własnego, potem płaci czynszową opłatę i za 20 lat może
Panie burmistrzu, taka drobna uwaga, moim zdaniem jak ktoś ma status bogatego, a nie stać go na kredyt hipoteczny, to raczej nie jest bogatą osobą.
No ale dokładnie, i to jest coś pomiędzy,
bo czyli tak wpada w taką dziurę systemową, dokładnie, że tutaj jestem za bogaty, a tam jestem za biedny,
tak jest. I te SIM-y tą lukę świetnie uzupełniają, mamy bardzo duże zapotrzebowanie na te kolejne budynki.
Ale jest kolejka do tych mieszkań?
Tak, jest zawsze więcej chętnych niż mieszkań, więc bardzo dobrze to funkcjonuje. Też nie chciałbym, żeby mieszkania były zupełnie za darmo, ale też obecnie na rynku prywatnym te kredyty są tak ciężkie do uzyskania i tak duże,
Bo to nie jest tylko kłopot tego, ile zarabiamy, tylko też dostępności kredytów. Banki dość rygorystycznie do tego podchodzą, nie chcą ryzykować, chociaż zyski banków też są rekordowe. 42 miliardy, zdaje się, z ostatnio
też... też ktoś wyżej powinien to zobaczyć i zastanowić się
też
nad tym.
Młodzi się boją, bo nie ma co ukrywać. Mieszkanie w Słupsku 300-400 tysięcy, po spłacie 30 lat 600, 700, 800 tysięcy dochodzi. W związku z tym ta perspektywa dla tych młodych naprawdę jest trudna. Tak?
Ale z kolei w dużych miastach, w Śródmieściu, w centrum, te ceny są
na takim
pytanie, poziomie, czy chcemy mieszkać w centrum, w Śródmieściu, czy chcemy mieszkać w takich gminach, czy w powstających osiedlach patodeweloperskich, tak to się nazywa, gdzie nie mamy dojazdu, gdzie nie mamy dostępu, gdzie nie ma sklepu, nie ma przedszkola.
A to może tutaj jest jakiś problem, że
miasto to 15-minutowe miasto, minut na pieszo.
Ale jeżeli deweloper buduje tylko mieszkania, tylko domy, tylko bloki, a nie dba o to, żeby tam był porządny dojazd, kawałek placu zabaw, czy też nie dba o tę strefę komercyjną w sensie sklepów, dostępności i tak dalej, to może nie powinno być tak to prawo skonstruowane, żeby pozwalać na zbudowanie w środku pola osiedla z drogą polną.
Mi się wydaje, że nie jesteśmy w stanie tego tak wyregulować, żeby tak było. Mi się wydaje, że to też każda gmina powinna u siebie, tutaj tworząc plany zagospodarowania. Na pewno szczęśliwe miasto, szczęśliwe mieszkanie to jest takie, gdzie w ciągu 15 minut na pieszo dojdziemy do boiska, do tej siłowni, dojdziemy do sklepu, do przedszkola, do szkoły i to jest taki szczyt, gdzie moglibyśmy mieszkać i bylibyśmy szczęśliwi, bo to, że pół dnia czy cały dzień praktycznie wybudujemy się poza miastem i spędzamy w samochodzie, rano rozwożą dzieci do przedszkola, do żłobka, do szkoły, jadąc do pracy i później wracając, to czym my się nacieszymy tym swoim domem pod miastem, tak? No, ale wolałabym mieszkać w Kępicach i w pół godziny pociągiem sobie przyjechać do Słupska, do centrum miasta, skorzystać ewentualnie z teatru, z kina, z takich przyjemności, które zapewnia nam większe miasto, czy patrząc na Lęborg, w pół godziny do Trójmiasta pociągiem.
No Lęborg jest w szczęśliwej sytuacji, bo ma chwilę do Gdyni, do Trójmiasta i chwilę do Słupska, czy do Łeby, to jest...
Pytanie, czego oczekujemy, mieszkając w dużym mieście, ja nie sądzę, że każdy codziennie będzie korzystał z tych z przywilejów, jakie daje mieszkanie w dużym mieście. No nie będzie chodził do restauracji codziennie, do siłowni być może, ale siłownie w Kępicach już będziemy mieli dwie siłownie. Tak?
Ale z drugiej strony, jak się patrzy na to, czego oczekują młodzi ludzie, to przyrost liczby mieszkańców jest tylko i wyłącznie w metropoliach. Małe, średnie miasta tracą.
Ja myślę, że tutaj zarobki jednak główną rolę grają, że w dużych miastach więcej możemy zarobić niż w Kępicach, czy w Słupsku nawet. Jest ta możliwość większa, też możliwości zatrudnienia, jak nie w tym zakładzie, czy u tego przedsiębiorcy, to gdzie indziej. Tutaj u nas, tracąc pracę w jednym zakładzie, jakby trudniej znaleźć gdzie indziej pracę. A jeżeli chodzi o mieszkania, w Kępicach mamy SIM, budujemy w tym roku, we wrześniu będziemy oddawali 48 mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, ale mamy Mieszkanie Plus. I to jest dobrym przykładem tego, jak łatwo było nam zasiedlić Mieszkania Plus.
Dobrze, a
ile
trzeba mieć pieniędzy, żeby wpłacić i na przykład wejść w tą inicjatywę SIM-u? Mieszkanie Plus. Ile trzeba wpłacić? Bo jakąś kwotę trzeba, rozumiem, wpłacić, tak?
Mieszkanie Plus to było, nie było partycypacji w Mieszkaniu Plus. Stąd tutaj ten nabór był łatwiejszy. Z SIM-em na razie ta partycypacja jest, myślę, że będzie, ale tutaj też rozpatrujemy kwestię rozliczenia tej partycypacji. Czy ona będzie w czynszu, czy ona będzie...
A to jest dochodzenie później do własności tego mieszkania, czy nie?
Tak.
Dochodzenie do własności.
Tak. Można ją wykupić później na końcu.
Dokładnie.
Dobrze, u nas wkład własny to jest około 20%, 100-150 tysięcy, który może być kredytowany oczywiście, więc to jest naprawdę...
Czyli 100 tysięcy trzeba wpłacić, żeby wejść, tak?
Tak. No, oczywiście może to być kredytowane. I to jest... mieszkania... One są jak deweloperskie, naprawdę w takim standardzie je budujemy, że naprawdę...
Lepsze wręcz nawet niż deweloperskie.
Tak, wręcz naprawdę świetna inicjatywa.
I ile czynsz za takie 50-metrowe mieszkanie będzie wynosił?
To jest kilkaset złotych, powiedzmy gdzieś koło 1000 złotych. Zależy oczywiście od metrażu, bo to jest przelicznik na metry.
Tutaj i w tym czynszu się spłaca od razu kredyt?
Tak, część tego się spłaca, tak? I później na końcu jeszcze jest określony wykup po tych 20 latach.
Czyli ta różnica między tym, co spłaciliśmy w tym wkładem własnym i tym, co zostaje na koniec tej transakcji, tak?
Tak, być może nawet, może jest to troszeczkę większa suma, ale i tak dużo, dużo lepiej to się opłaca, niż mielibyśmy spłacać kredyt hipoteczny.
Ja tutaj powiem, w Mieszkaniu Plus czynsz na 1 metr kwadratowy to jest 23 zł, czyli nie jest tanio.
No, raczej
nie
drogo.
Jest tanio, ale każdy mieszkaniec dostaje dopłatę do czynszu. Czyli jeżeli nie w jednoosobowym gospodarstwie nie przekracza średniej krajowej, dostaje czynsz dopłatę do 20 metrów. W gospodarstwach wielorodzinnym pierwszy do 20 metrów, każda kolejna osoba do 15 metrów. Tam już się inaczej przelicza ten dochód, ale każdy mieszkaniec w Kępicach w Mieszkaniu Plus dostaje dopłatę do czynszu.
Czyli koniec końców to jest około 500 zł z kieszeni, czy więcej?
Dokładnie. Między 400 a 500 zł. No, dużym problemem teraz będzie, bo już kończą nam się dopłaty do ciepła komunalnego, stąd te czynsze niestety mogą pójść w górę, ale sam czynsz, tutaj jest dopłata plus media, także zapotrzebowanie mamy. Nawet w momencie, kiedy jedno mieszkanie się zwolni, jest kilka chętnych osób, które chciałyby tam
zamieszkać. A samorząd jest sam w stanie z siebie budować mieszkania, czy tylko musi być jakieś wsparcie zewnętrzne?
Nie, to musi być wsparcie. Nie jesteśmy w stanie na pewno sami z siebie.
Nie jesteśmy. Nie ma szans, nie jesteśmy.
Ile teraz kosztuje zbudowanie metra kwadratowego, przepraszam, mieszkania? Mniej więcej, ile to wychodzi? 6 tysięcy? 7?
9 nawet, jeżeli nawet winda 9? Musi być, tak, bo z niektórych tak programów, jest. Z programów, z których korzystamy, tam jest obowiązkowe, że jest winda. Ja uważam, że to jest słuszne, że winda, bo społeczeństwo się starzeje, coraz więcej seniorów wkracza tutaj na nasz rynek, także przy tym, jak budujemy windy, to nawet 9 tysięcy za metr kwadratowy.
To pojawia się pytanie, czy jest sens budować, czy nie lepiej kupić. Tylko nie wszędzie, deweloperzy budują.
Dokładnie. Tak, ale przystosowane. I też pamiętamy, że mieszkanie to nie jest taki, to jest czasami na lata. Można tam 20-30 lat mieszkać. Dlatego też to mieszkanie musi być wygodne. Moim zdaniem nie możemy budować najtaniej, jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy tam się dobrze czuli, żeby tam mieszkali, żeby korzystali z tego mieszkania. Dlatego też uważam, że budując to mieszkanie, to nie jest na 10 lat, to jest na całe życie, to jest na kilkadziesiąt lat.
No mamy przykłady budynków, które stoją i postoi.
Dokładnie,
i troszkę,
dlatego uważam, że na to akurat nie powinniśmy, powinien to być wybudowany ten budynek w takim standardzie, żeby się w nim jak najlepiej mieszkało. Odnawialne źródła energii, każda pompa ciepła, fotowoltaika, te grube mury, także tutaj mają wszystkie świadectwa energetyczne.
Żeby dlatego nie było słychać, też, jak sąsiad trzy mieszkania dalej kaszle, tak?
Dokładnie, dlatego to też wszystko kosztuje.
Dobrze. Mieliśmy dzisiaj też się skupić na zabytkach i zostało nam mało czasu, bo mieszkania jak zwykle są fascynującym i długim tematem. Chciałem Państwa zapytać, czy te zabytki pod opieką samorządów to bardziej duma, czy bardziej problem, bo przyznam szczerze, spotkałem taki komentarz gdzieś tam w sieci, gdzie ktoś pytał, czy ten remont kościoła za publiczne pieniądze z dopłaty rządowej to oznacza, że teraz ten kościół będzie własnością jako budynek samorządu, czy Państwa, niewiele osób wie, że chodzi po prostu o ochronę zabytków. No to Marcin Kowalczyk, na przykład na przykładzie pałacu chyba w Damnicy.
No
tak?
To jest dla nas duma, perełka, można powiedzieć.
Bo no ale też dzięki temu, że dostaliście pieniądze zewnętrzne, bo ile to kosztowało do tej pory, renowacja tego pałacu?
No w tej chwili w trakcie są trzy inwestycje, one są na wartość około 5 miliona złotych, wartość dofinansowania, jak dobrze pamiętam, 2,5 miliona złotych, blisko 50%, czyli pokrycie dachowe, stolarka okienna oraz droga przeciwpożarowa. No widzimy tą naszą perełeczkę jako taką chlubę powiatu słupskiego, ponieważ no, tam mamy też specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, który tętni życiem, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Także te dwie instytucje prowadzą, że ten dom żyje, tak? Ten pałac żyje, tętni życiem, odpowiednie kulturalne imprezy, tak? Co chwilę się odbywają, w związku z tym cieszymy się, jak możemy jakiekolwiek środki pozyskać, żeby upiększać ten budynek.
To jest budynek, który działa, tak? Ale to, co ma na przykład zrobić burmistrz Lęborka, który musi się opiekować na przykład murami miejskimi?
Tak jest.
No muszą iść instrumenty tutaj, bez tych instrumentów, tak jak my otrzymaliśmy te dofinansowania, także odpowiednie instrumenty, żeby te zabytki nie zostały zaniedbane, no muszą iść, tak? Dofinansować na tego typu inwestycje, bo bez tego no jednak ta
pewnie ludzie pytają, no,
nie przetrwa.
Zabytek jest zabytek.
Walczycie o przetrwanie pałacu, a ludzie nie mają gdzie mieszkać. Panie starosto, trzeba mieszkania budować komunalne.
Nie, zabytki są ważne, tutaj są świadectwem tego, jak kiedyś wyglądało. Uważam, że powinniśmy chronić zabytki, no, ale oczywiście wszystko chodzi o pieniądze. Jeżeli byśmy mieli pieniądze, nie mamy praktycznie żadnych narzędzi, żeby wspierać zabytki. Tutaj trochę dostaliśmy w ramach Polskiego Ładu na zabytki, między innymi kościoły zostały wyremontowane. Mieszkańcom trochę to trudno wytłumaczyć, ale to jest zabytek. Nie wiemy, co w tym kościele będzie za 50 czy za 100 lat.
No, pani burmistrz tam wspiera proboszcza pewnie, żeby agitował przed wyborami.
Ja się cieszę, że każdy kościół tutaj, że może mógł z tych pieniędzy też skorzystać, bo to jest ważne. No my akurat jako gmina w przyszłym tygodniu otwieramy dworzec, zabytkowy dworzec w Kępicach i z tego się ogromnie cieszymy. Oczywiście jesteśmy chętni do przejęcia kolejnych dworców.
Macie wprawę w tych dworcach.
W tej chwili mamy dwa dworce gminne. Jeszcze nam 3 zostały, które możemy przejąć. Ja bardzo chętnie bym przejęła, ale no, musi za tym iść wsparcie finansowe.
Burmistrz w Lęborku też ma piękny dworzec.
Dziękuję.
Też, dokładnie. Bardzo ja nie ładny. Ukrywam, że trochę braliśmy przykład, bo ten sam projektant nam projektował tutaj centrum przesiadkowe.
Urokliwy jest ten dworzec, rzeczywiście.
Także i każdy dworzec, dlatego i każdy kościół. To przecież nawet ateiści przychodzą odwiedzać kościoły, patrzą na architekturę. To nie ma znaczenia, że teraz...
Bo te pytania się pojawiają w tym momencie, kościół. Kiedy wchodzi polityka, a nie takie trzeźwa ocena, że to jest zabytek.
Dokładnie, to jest zabytek. Uważam, o każdy zabytek powinniśmy dbać. Powinniśmy się skupić na tym, żeby ten zabytek przetrwał jak najdłużej, żeby następne pokolenia mogły widzieć, zobaczyć, jak się kiedyś budowało, a są to bardzo piękne architektoniczne budowle.
To do tych murów teraz dojdziemy w Lęborku, tak. To jak pan ma podpisać decyzję, albo przynajmniej projekt decyzji, że trzeba przeznaczyć na przykład, nie wiem, 500 000 złotych, żeby ratować kawałek murów miejskich z XV wieku, a z drugiej strony przychodzi do pana szef od Wydziału Inwestycji i mówi, panie burmistrzu, a ta droga to po prostu, ta ulica to czeka już 15 lat i mieszkańcy wywiercili mi już 16 dziur w brzuchu o tę ulicę.
No to jest tak, że każdy ma swoje potrzeby, każdy widzi tylko swój wycinek, tak jak każdy mieszkaniec. Nie,
pan musi widzieć wszystko.
Coś tam, a my jesteśmy od tego, żeby widzieć to wszystko z góry i racjonalnie tym wszystkim gospodarować. No Lęborg to ma rodowód średniowieczny, prawa miejskie 1341 rok.
Największy zamek gospodarczy krzyżacki, tak?
To zamek, wszystko... który nie jest naszą własnością, w którym jest siedziba sądu, ale od kilku miesięcy podejmujemy rozmowy, żeby ten zamek przejąć, no bo on jest na szlaku zamków, do którego przyjeżdżają turyści i nie mogą
problem?
Do niego wejść.
Po co panu ten kłopot? Mało pan ma wydatków?
No właśnie, trzeba na to patrzeć inaczej, że te zabytki to jest też nasz atut, nasza perełka, która może być atrakcją turystyczną i jest atrakcją turystyczną i trzeba pod tym kątem na to patrzeć. W 2025 roku za ponad 200 000 złotych te mury, część murów obronnych musieliśmy podreperować, ale no widzimy w tym potencjał po prostu. To jest tak, wiecie państwo, jak coś robimy, to ludzie mówią, po co wy na to wydajecie pieniądze, ale jakby coś się tam wydarzyło, czy z kościołem, czy z murami, to tutaj ludzie mówią, nawet nie potrafiliście o to zadbać. Także my musimy stać ponad tym, wyważyć to rozsądnie i po prostu działać.
Ale nie wszystko da się uratować, bo są też zabytki, które, na które potrzeba by pewnie jakichś gigantycznych pieniędzy i nic tam się...
Żadnej gminy pewnie nie stać, żeby bez wsparcia zewnętrznego. To nie wierzę.
Najczęściej odbywa się to, że to jest w rękach prywatnych, tak? Te, które tak niszczą, czy jakieś pożary.
Ale też chyba czasami tak jest, że te osoby nie mają złych intencji, tylko na końcu się okazuje, że się przeliczyły z możliwościami finansowymi, albo
jest stan tego obostrzeń,
tego obiektu jest tak fatalny, że to są kwestie milionów złotych.
Konserwatorskie, to też wszystko trwa, te pozwolenia. Tak?
Ale jeżeli ktoś mieszka w budynku, który jest nawet nie tyle, że w rejestrze, ale w ewidencji i chce zrobić remont, docieplenie tego budynku swojego, w którym mieszka, to też ma ogromny problem, bo musi to uzgadniać z konserwatorem. Każdy remont, docieplenie budynku. I tu też sporo osób, prywatnych właścicieli.
Tylko coś, co mnie martwi, to zazwyczaj bywa tak, że jak ktoś coś kupi za parę groszy zabytkowego, ale jest to fajnie zlokalizowane, działka jest atrakcyjna, to nagle wybuchają pożary.
No,
i wtedy jest problem tego rodzaju, że nie ma problemu, bo się spali, a jak się nawet uratuje, to potem jest kłopot, żeby wywłaszczyć, bo właściciel się opiera, twierdzi, że robi wszystko, co może i ta procedura jest niezwykle długa.
Dokładnie.
I co z tym zrobić?
Tutaj jakby rozwiązanie jest bardzo trudne. Ja uważam też, że w niektórych przypadkach te zalecenia konserwatorskie, no przede wszystkim w tych budynkach, które faktycznie są używane na co dzień, czyli w mieszkaniach, że ktoś chce skorzystać, mamy przypadki z programu Ciepłe Mieszkanie czy Czyste Powietrze i tu przy remoncie pojawiają się schody, bo budynek jest zabytkowy i na to, gdzie mógłby wydać na niego 100 tysięcy, to dlatego, że jest zabytkowy, musi wydać 200 tysięcy na przykład. I tutaj pomoc powinna być tym właścicielom tych budynków.
A przepisy tego nie uwzględniają, rozumiem, tak?
No nie ma skąd, nie ma źródeł takich, które moglibyśmy dostać z racji tego, że to jest zabytek. Oczywiście gmina może dofinansować, no, ale gmina no, też nie ma pieniędzy, żeby jeszcze prywatnym właścicielom gdzieś dofinansowywać ich remonty, ich budynków, ich mieszkań, tak? Dlatego tu jest, uważam, że tych źródeł finansowania dla zabytków jest za mało. mało, bo to jest jeden nabór w Ministerstwie Kultury. To są zwykle zabytki o takiej klasie, że no, zależy ministerstwu, to są zwykle zabytki wpisane na listę UNESCO, czyli jako gmina kilka razy składaliśmy wniosek, ale zawsze gdzieś to nie był ten zabytek tej klasy, na który ministerstwo mogłoby nam pomóc sfinansować. A pewnie na terenie każdej gminy takich zabytków jest. Ja wierzę, że każdy wójt, burmistrz chciałby wyremontować to, co mówię, atuty przede wszystkim turystyczne, no ale po prostu wszystko się rozbije o pieniądze.
Jak zawsze.
Jak zawsze.
Dziękuję bardzo. Burmistrz Kępis Magdalena Majewska, wicestarosta Słupski Marcin Kowalczyk i burmistrz Lęborka Jarosław Litwin byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Przemek Woś, kłaniamy się nisko.
Strefa samorządowa.